Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Siedem metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura.
Tomek, 3 lata temu z niewielkim kawałkiem, 3 lata 2 miesiące pochowałeś żonę. W tej chwili samotnie, z pomocą dziadków, wychowujesz 2 dzieci. Dominik ma 8 lat, Hania ma 5 lat. Jaką osobą była Iwona?
Zacznę od tego, że dzięki, że zauważyłeś to, że z pomocą dziadków, ale też dopowiem, że z pomocą całej rodziny i też przyjaciół, których naprawdę bliskich osób, których mamy wokół siebie bardzo dużo. I tak powiem, że no dbajcie o relacje z ludźmi za życia, tak jak jesteście teraz. Pielęgnujcie te relacje, dzwońcie do siebie nawzajem, nie tylko w potrzebach, ale też zapytać, co słychać, jak tam leci. Bo gdy przyjdzie chwila próby, to one okażą się no, nieodzowne. Ja tego doświadczyłem, jak Iwonka chorowała, doświadczyłem po stracie, doświadczam teraz. Bez tej pomocy, może no nie powiem, żebym sobie nie poradził, bo musiałbym sobie poradzić, ale szalenie trudno by było. To tak od tego chciałem może zacząć. A...
No tak, to jakby niezwykle cenna porada, bardzo życiowa. Pytanie wyjściowe było o to, jaka była Iwona.
Opowiem taką historię. To było jeszcze przed dziećmi. Pokłóciliśmy się o finanse. Mieliśmy problemy finansowe, długi, kłopoty z pracą, u mnie głównie. I no, ja naskoczyłem na coś Iwonkę, że za dużo wydała.
Jak to w życiu?
Tak, ona mi odpysknęła. No w końcu zdenerwowałem się, trzasnąłem drzwiami, wyszedłem. Wszedłem na Tamizę, mieszkaliśmy niedaleko, bo to był Londyn. Zacząłem ciskać kamieniami tam w barierkę z tej złości. No ale była jesień, deszcz padał, ja w krótkim rękawku, no trochę zmarzłem.
Szybko zacząłeś żałować.
Tak. No i trzeba wracać do domu z podkulonym ogonkiem. No i trzeba się zmierzyć z żoną. Wiedziałem, że będzie kłótnia znowu. We mnie to jeszcze się działo. No ale otwieram drzwi. A tu Iwonka siedzi sobie na łóżku pod kocykiem, czyta książkę, lampka zapalona. I tak delikatnie się uśmiecha. Już wiedziałem, że jest dobrze. Zajrzałem do salonu, tam zaparzona herbata. Obok kartka z napisem mam nadzieję, że nie wystygła. Wiedziałem, że już jest bardzo dobrze. Wszedłem do łazienki, no bo trzeba ciuchy mokre zrzucić i się jakoś tam ogrzać. No a tu pełna gorąca wanna specjalnie dla mnie. No to wiedziałem, że jest no, idealnie. Oczywiście wykąpałem się, no i Iwonka też przyszła chwilkę, porozmawialiśmy, a potem powiedziała, słuchaj, dzisiaj tej sprawy nie załatwimy. Jutro jest niedziela, siądziemy sobie przy śniadaniu, pogadamy na spokojnie, ty masz swoje racje, ja mam swoje, wyjaśnimy, okej? No, to taka była Iwonka.
Wakacje. Lipiec 2019 to był ten czas, kiedy niestety Iwona zauważyła, wyczuła u siebie guzek. To był duży guz, to był mały guzek? Jak to było?
Na początku był bardzo mały. Po prostu rutynowe badanie pod prysznicem. Każda kobieta to powinna robić, że dotykać się, sprawdzać. Tak samo mąż, panowie, nie bójcie się tego, że po prostu sprawdzajcie, bo to no, trzeba badać, inaczej się nie przekonasz. No i Iwonka mówi, popatrz Tomciu, chyba coś tu jest twardego. No i oczywiście no, ja dotknąłem, sprawdziłem. Pierwszy raz w takiej sytuacji byłem, więc no, chciałem jakoś uspokoić i mówię, wiesz co, chyba nie, może to może jakaś cysta, może coś nie, ale wiesz co, jak chcesz, to pójdziemy się zbadać i będzie spokój. No i oczywiście poszliśmy do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz potwierdził, że to może być guzek, no i dał skierowanie, żeby się onkologicznie przebadać, biopsja i wszystko, co jest z tym związane.
Długo czekaliście na diagnozę?
To było tak, że od momentu, chyba czekaliśmy 2 tygodnie na rejestrację, w Kielcach to było, więc te terminy wtedy jeszcze nie były może tak, aż tak odległe, ale 2 tygodnie na rejestrację i w momencie, gdy zrobiliśmy wszelkie badania, to czekaliśmy 2 tygodnie z jakimś ogonkiem na wynik.
No to nie tak najgorzej.
Chociaż te 2 tygodnie ciągnęły się w nieskończoność.
No tak, domyślam się.
Trzeba było robić wszystko, żeby Iwonce czymś głowę zająć. To był po prostu czas, że pojechaliśmy zrobić badania. Myśleliśmy, że na drugi dzień będą. Oni nam wtedy dopiero powiedzieli, że za 2 tygodnie wyniki. No i wtedy ja też taką swoją rolę jako męża postrzegałem, że no, wiedziałem, że to będzie 2 tygodnie no, praca w głowie. Jest ten rak, czy go nie ma. No ciągle jakieś wyjścia, spotkania z przyjaciółmi.
Czyli zapychałeś ten czas, żeby cały coś czas się działo, żeby głowa o tym nie myślała.
Ale i tak były takie no, piękne momenty też, bo byliśmy na placu zabaw z dziećmi. Iwonka sobie siedziała i tak patrzyła, jak te dzieci się bawią. Ja gdzieś tam coś z nimi robiłem i tak spojrzałem na tą ławkę i patrzyła promienna, uśmiechnięta na nie, ale widziałem w tych oczach ten stres i ten strach. No i też podszedłem do niej, tak usiadłem i tak powiedziałem tylko, mówię, wiem, że o tym myślisz, wiem. On mówi, aż tak bardzo widać? Mówię, nie, znam cię tyle lat, że wiem. A Iwonka też powiedziała mi wtedy najpiękniejsze zdanie właśnie w takim momencie. Mówi, ale dziękuję ci, że robisz wszystko, żebym nie myślała o tym. No i po takim zdaniu, no to, wiesz, no męska duma. No, chcesz być jeszcze lepszym mężem.
Pewnie, że tak. Po 2 tygodniach usłyszeliście diagnozę, że jest to nowotwór złośliwy. Jakie było w tamtym czasie wasze myślenie o tej chorobie? No bo to jest oczywiście bardzo poważna choroba, no ale w obecnych czasach wiemy już o tym, że nie zawsze musi się kończyć tak negatywnie.
Właśnie tak się mówi, że rak to nie wyrok, ale właśnie wtedy do głowy przychodzi, że rak to jednak jest ten wyrok. Nie wiem, czy to jest efekt też tych różnych no, wszystkich stereotypów, które gdzieś się utrwaliły, ale no, dochodzą takie najgorsze myśli.
Czyli wiedzieliście doskonale, że nie jest dobrze, tak?
Zaczęło się może w ten sposób, że te 2 tygodnie, mimo że to się ciągnęły w nieskończoność, to jednak to było takie naprawdę wielkie błogosławieństwo, że one były, bo mi to dało czas, żeby się przygotować, nakreślić różne scenariusze. Oczywiście Iwonce o nich nie mówiłem. Jak zasnęła, to ja sobie robiłem takie wykresy. Co jeśli okaże się, że rak? Co jeśli okaże się, że taki najgorszy? Jak powinienem się zachować jako mąż, żeby ona nie straciła nadziei? I z tych wszystkich przez 2 tygodnie wykresów nagle przyszło mi do głowy, że kurczę, te wyniki już chyba są w tym szpitalu. A my mamy termin ustawiony, żeby pójść razem się dowiedzieć. No i tak sobie pomyślałem, że no i też mam jakąś wrażliwość. I jeżeli ja pójdę z żoną, jeżeli ja się przy niej rozryczę w tym szpitalu, no to ona się załamie. A ja mam być dla niej wsparciem. I nie znaczy to, że no ja nie mam prawa do takiej reakcji, tylko może nie w tym momencie. I wymyśliłem sobie...
Poszedłeś
że...
pierwszy?
Tak. W tajemnicy przed nią pojechałem do szpitala, poczekałem na tą godzinę 14, kiedy już masę ludzi sobie pójdzie, te pielęgniarki będą się szykowały do wyjścia do domu i mówię, gdzieś tam miałem zawsze wrodzoną jakąś bajerę, więc mówię, tam gdzieś nakręcę, coś tam nawinę na uszy powiem i gdzieś mi się uda te wyniki wyciągnąć. No i też pamiętam, właśnie to jest też niesamowita pielęgniarka była, bo no, pobiegłem, szukam, nie wiedziałem w ogóle, który korytarz. No i w końcu znalazłem ten pokój i rzeczywiście szykowała się do wyjścia. I ja pytam, czy mogłabym tylko pani powiedzieć, czy już są wyniki? Ona mówi, no wie pan, no dowiecie się w środę. Ja pobiegłem tam z tego, co pamiętam, w piątek, a na środę był termin. Ja mówię, ale niech mi tylko pani powie, czy są, bo no, tam coś wymyśliłem jakąś, bo to jest ważne. Tylko ona chyba widziała to w moich oczach, że mi zależy, że nie wyjdę, dopóki się nie dowiem. No i ona mówi, wie pan co, tu wydrukowanych jeszcze nie ma, sprawdzę na komputerze. Ja mówię, no są. Ja mówię, mogę zobaczyć jakie? Ja mówię, nie, to pan doktor musi powiedzieć, musicie przyjść razem. Spojrzałem na nią, mówię, bardzo
nie odpuszczałeś.
Bardzo proszę, mówię, ja tylko chcę zobaczyć. No i zerknąłem na ten monitor. Ona też zrobiła taki numer, mówi, pan sobie nie mogę tego panu pokazać, ale odwróciła się, zaczęła sobie herbatę robić. No ja wtedy zerknąłem. I powiedziałem, że tam jest napisane rak naciekający. W ogóle dużo czytałem o raku, ale nie spotkałem się z takim sformułowaniem wtedy pierwszy raz. No i wtedy ona się do mnie odwróciła i mówi, no panie Tomku, no rak potrójnie ujemny, no, nie będę pana jakoś dołować, ale jest, no, jest poważna sprawa, musicie iść na leczenie. I wtedy ja się przy niej rozpłakałem. Mhm. To było totalnie niekontrolowane. I wtedy zrozumiałem, że to było świetne, żeby pójść samemu.
Pierwszy cios wziąłeś na siebie.
Taki pierwszy cios, ja bym tego może nie nazwał ciosem, bo cios to dostała Iwonka tym nowotworem. To, że ja to zrobiłem, to był naprawdę mały pyłek w porównaniu do tego, co ona przechodziła. Natomiast gdybym ja się przy niej rozpłakał, to już byłby dramat wtedy. A po prostu przed obcą kobietą się rozpłakałem, która za chwilkę o mnie zapomni, bo będą nowi pacjenci, więc to też było łatwiej. Natomiast ona fajnie się zachowała, też powiedziała, że dacie radę, ja was widziałam w poczekalni, jak tam patrzyliście na siebie, no przyjdźcie razem do doktora. I też ciężko było się dostać do doktora, ale też niesamowity pan chirurg, no ta kolejka, gdzie kobiety, tam chyba co 30 kobiet w kolejce było i każda czekała, my już wiedzieliśmy, że ten rak jest, ale każda czekała, czy żeby się dowiedzieć, no to tam trzeba było tak delikatnie chodzić, tam mucha przeleciona by sobie do gardła skoczyły.
No ktoś... A ty powiedziałeś Iwonie po powrocie do domu, czy poczekaliście tak, na wizytę u lekarza?
Wtedy jak właśnie tak się rozpłakałem, wróciłem do auta, usiadłem, zrobiłem w ogóle zdjęcie ekranowi komputera, bo nie mogłem tego wydrukować. Już teraz przeczytałem o tym i już miałem przygotowanych też przyjaciół, którzy też w temacie siedzieli i pierwsze co wyniki posłałem do nich. I oni od razu mi odzwonili, mówią od razu i też prosiłem wszystkich, mówi, z Iwonką rozmawiajmy delikatnie, ale do mnie kawa na ławę bez owijania w bawełnę, ja muszę wszystko wiedzieć, nie? A że znamy się już długo, to nie wiedzieli, nie? Od razu mi powiedzieli, słuchaj, jest źle, jest tragedia. Są szanse, bo ludzie z tego wychodzą, trzeba jak najszybciej się leczyć, ale no jest ogólnie nie jest dobrze. No i wtedy jak już mniej więcej po pół godziny wiedziałem, z czym to się je, jakie są rokowania, jak nie będzie przewrotów, to można naprawdę długo żyć, ale jak będą przewroty, a jest ogromne ryzyko przewrotów, to będzie ciężko.
Jak to powiedziałeś Iwonia? Jakimi słowami?
Najpierw właśnie jak dostałem od znajomych to drugi raz się rozeczyłem w aucie na parkingu i to chyba z 20 minut trwało. A Iwonka pracowała, jeszcze była w pracy wtedy. Ona pracowała na uczelni. Była, już nie pamiętam jak się ta funkcja nazywała dokładnie, zajmowała się studentami, którzy też za granicę wyjeżdżali, sprawy z Erasmusem związane i no po prostu była w biurze. I pierwsze co zrobiłem, jak już się ochłonąłem, no to obdzwoniłem najbliższą rodzinę, jakaś sytuacja, żeby poinformować tuż do rodziców Iwonki. I mówię, słuchajcie, rozpłaczcie się teraz, bo jak z Iwonką wrócę, żeby był spokój. Przygotowałem wszystkich, no i pojechałem do biura, do Iwonki. No, serce waliło mi, tak jak teraz, jak o tym sobie wspomnę. Mówi, no, wszystko wymyślałem, co tu zrobić, żeby nie straciła nadziei. No i ja wszedłem. Iwonka mówi, o, już przyjechałeś po mnie, miałem autobusem wrócić. Ja mówię, tak, przyjechałem po ciebie. No i wiesz, Iwonko, a Iwonka spojrzała na mnie, byłeś w szpitalu.
Wszystko wiedziałam.
No, znaliśmy swoje reakcje. Musiałem być jakiś inny. Mówi, tak, Iwonko, byłem w szpitalu, rozmawiałem z pielęgniarką, widziałem wyniki. Iwonka mówi, co, jednak jest ten rak. I wtedy nagle, właśnie to jest, nie wiem jak to nazwać, ja jestem wierzący, więc bym to nazwał no, połączenie łaski Ducha Świętego z gdzieś z tymi dialogami, które mieliśmy w małżeństwie, że teraz przyszła do głowy taka myśl, że tak, jest źle, ale zaraz podać jej pozytywne rozwiązanie. Mówię, tak, Iwonko, jest rak potrójnie ujemny, musisz jak najszybciej się leczyć, ale są też dobre wiadomości, że to jest wyleczalne. da się przez to przejść. Są przykłady osób, które z tego wyszły, bo też udało mi się znaleźć takie przykłady. Jest po prostu warunek. Podporządkować musimy życie pod leczenie. Słuchaj, ja cię będę woził. Codziennie jesteśmy w tym razem. Będę cię woził, będę w szpitalu z tobą. Już cała rodzina w ogóle wie, więc tym się nie stresuj. Wszyscy wiedzą. I tak masę pozytywnych rzeczy pokazałem, a Iwonka mówi, aha, no dobra, okej. Aha, no dobra.
Rozpoczynamy walkę.
I tak spojrzała na mnie, tylko po prostu się przytuliła. Chciała się rozpłakać, ale nie miała siły na to. Ja mówię, Iwonka, wiem, po prostu wiem. Nic nie musisz mówić.
Dużo, bardzo dużo wysiłku wkładałeś w to, żeby nie odebrać swojej żonie nadziei. A był taki moment, kiedy sam zacząłeś się gubić?
Nie wiem, czy gubić, bo chyba nadziei może nie straciłem nigdy.
Do końca?
Nadzieję miałem do samego końca. Może to głupio zabrzmi, ale nawet jak zmarła, mówię, kurczę, a może to śmierć kliniczna, a może po prostu się, a może się zaraz obudzi. Mimo, że wiedziałem, że nie, ale że może to jednak nie. To tak przeróżne rzeczy dochodzą wtedy do głowy. Nadziei nie, ale bezsilność to przychodziła po prostu. To jest tak jak, ja bym to porównał do czegoś takiego, jak płyniesz statkiem. Masz statek, jesteś z rodziną i nagle przychodzi fala, która wywraca ci statek totalnie, rani twoją żonę, ale ciebie nie, ominęło. Stoisz suchy. I mówisz, kurka, co jest grane, nie? Odwracasz się. Mówisz, tak, trzeba żonę poskładać, trzeba statek, bo tonie, trzeba dzieci zadbać, bo zaraz będą mokre. A patrzysz, idzie druga fala. I znowu, i wszystkich uderza, tylko nie w ciebie. I w końcu na takim, nie wiem, czy mogę powiedzieć, wkurwie. Po prostu na takim wkurwie wychodzisz, widzisz, idzie kolejna fala. We mnie uderz, ja tu stoję, wal mnie, a ona cię omija i wszystkich innych, nie? I to jest takie...
Stoisz bezsilnie i patrzysz, tak?
I co jest grane, nie? Mhm. Co jest grane? Jest bezsilność, nie? I taką największą bezsilność miałem, to była... To już było końcówka na dwa dni przed śmiercią, jak właśnie to jest coś, czego nie rozumiem. Jak kiedyś dostanę się do nieba, to Pana Boga zapytam, że jak to jest możliwe, że dwa dni przed śmiercią, noc to była. Iwonka chciała pójść do toalety, już nie miała siły chodzić, ale bardzo chciała sama pójść i... Ja oczywiście ją tam doprowadziłem, nie była w stanie wrócić. Po prostu nagły atak niedotlenienia. Strasznie się dusiła. Ona mówiła, czuję, że umiera. A ja czułem, że to nie jest ten czas w ogóle wtedy. Takie jakieś dziwne przeczucie. I zaniosłem ją do tego łóżka. Tam dziadkowie byli w innym pokoju z dziećmi. Także mieliśmy ten komfort, że nie stresowałem się, co się stanie, jeśli się dzieci obudzą. Nikt się nie obudził. My się zamknęliśmy w pokoju. Iwonka próbowała obczywie złapać oddech. A ją po prostu tak jak niemowlaczka się głaszcze po plecach, tak ją głodziłem i tak przyszło, nigdy się tak nie modliliśmy, ale zacząłem się modlić, tak mówić, uwielbiam Cię, Panie Boże, w tej sytuacji, po prostu Twoja niech będzie wola, jak Ty chcesz, to ją zabierz teraz, ona jest już do Ciebie należy. I tak w ten sposób zacząłem oddawać tą sytuację Bogu, pierwszy raz w życiu takimi słowami, a Iwonka nagle zaczęła tylko powtarzać Jezus, 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 tylko tyle. I nagle wszystko się uspokoiło. Nagle to niedotlenienie minęło i we mnie przyszedł taki nadzieja, kurczę, będzie uzdrowienie. Mówię, wow. No, zadziałałeś wreszcie. Tyle razy cię prosiłem. Miałem długi, nie pomagałeś mi. Miałem, kurczę, problemy z robotą, nie pomagałeś mi. Szarpałem się z tyloma rzeczami. Mówię, kuźwa, gdzie jest Bóg? A nagle przyszedłeś i pomogłeś, nie? Mówię, kurka. Mówię, to jest chyba to, nie? I potem mieliśmy niesamowitą rozmowę, nawet nie rozliczenie, bo jak rozmawiasz ze sobą całe życie, nie musisz rozliczać przyszłości, dawać wskazówek, tylko właśnie takie, a pamiętasz, byliśmy tu, robiliśmy to.
Czyli z Iwoną sobie siedzieliście później?
Ona leżała po prostu, bo nie mogła siedzieć, ale po prostu rozmawialiśmy i ona wtedy też mi powiedziała po tej rozmowie, że słuchaj, wiesz, że ja mogę umrzeć. Ja mówię, wiem o tym, wiem, ale teraz jest dobrze. Wiem, że mogę umrzeć. Nie? Iwonko, wiem. Tomciu, pamiętaj, że jeśli umrę, nie bądź długo w żałobie. Chcę, żebyś się z kimś związał. I dla mnie to było takie, jak to? Ej, chwila.
Co ty mówisz?
Uzdrowienie, o czym ty mówisz? Ona mówi, ja wiem, że nikogo nie miałeś, całe życie nie było skoku w bok, bo nie było ten, ale wiem, że to dla ciebie abstrakcja, ale obiecaj mi, że się z kimś zwiążesz. Ja mówię, dobra, obiecuję ci, ale najpierw musisz umrzeć, ale na to się nie zanosi, nie? Spokojnie. No i na tym się skończyło. Dała mi to błogosławieństwo i po tej rozmowie zasnęła.
To była wasza ostatnia, nie?
Tak, to była nasza ostatnia rozmowa. Ja pamiętam, że wtedy, właśnie jak to się skończyło, gdzieś dochodziła może czwarta nad ranem i po tym przepływie nadziei, nagle w jednej chwili, taki przepływ bezsilności, bo widziałem, co się z nią przed chwilą działo, poszedłem do kuchni, tak zacisnąłem pięści, tak spojrzałem tylko przez okno w niebo i mówię, Boże, albo ją uzdrów teraz, albo zabierz. Ale jak masz ją zabrać, to zabierz po cichu, żeby nie cierpiała więcej, żeby tego nie przechodziła. Że jak teraz ja się koło niej położę, żebym wstał, niech jej nie będzie już, niech się nie obudzi, albo niech się obudzi zdrowa, ale już bez tego cierpienia. No niestety nie posłuchał.
Kiedyś może sobie to wyjaśnić.
Zapytam go o to. Po prostu mam taką wiarę, że stanę przed nim, że on mi pozwoli się wygadać, wyrównąć wszystko, móc wyłożyć kawę na ławę i wygarnę wszystko Panu Bogu. Powiem mu, co, jak ja bym to widział, to zapytam go przede wszystkim dlaczego. Bo tu na ziemi nie znajdę na to odpowiedzi i nawet już jej nie szukam. Ale zapytam dlaczego. I mam takie przeczucie, może nawet pewność, że po prostu wtedy wszystko stanie się jasne. I też, że Iwonka wtedy przyjdzie, tak jak zawsze dotknie mojej dłoni i powie, Tomuś, popatrz, to było potrzebne po to, żeby, nie wiem, może, no właśnie nie wiem, teraz będę dorabiał.
Dobrze byłoby wierzyć, że to miało jakikolwiek sens. Tomek, kiedy znajomi, przyjaciele pytali cię później, jak odeszła Iwona, ty odpowiadałeś, że była w domu, że w twoich objęciach, że trzymaliście się za dłonie. No ale to była taka delikatna, pluszowa wersja. Bo to prawdziwe odejście było no, bardziej prozaiczne, brutalne. Jak je zapamiętałeś?
Ten obraz nigdy nie wyjdzie z mojej głowy. Ja się mogę rozpłakać.
Ja też.
Po tej rozmowie naszej, właśnie ostatniej rozmowie, następny dzień był po prostu gorszy. Iwonka cały dzień leżała, całą sobotę leżała, podnosiliśmy ją delikatnie, żeby mogła coś zjeść, nie mogła jeść już. Miała nagle takie przebłyski, że troszeczkę się podniosła, dzieci przyszły, uśmiechała się do nich, tam parę słów powiedziała, przytulili się i zaraz zasypiała znowu. No, karmiliśmy ją zupką, tak jak się yerba mate pije, jest ta bombilla, po prostu przez tą słomkę. Potem w niedzielę, w nocy, sobotę na niedzielę też karetki przyjeżdżały, dwukrotnie karetka przyjeżdżała, bo było ciężko. Oni oczywiście stwierdzili wpierw COVID, ale mówili, nie, to jest nowotwór. I oni chcieli zabrać Iwonkę do szpitala, ale Iwonka nagle, jakaś taka nadludzka siła, tak się poruszyła i tak, absolutnie nie szpital, nie? Ja się tylko zapytałem tego ratownika, co przyjechał, czy pomogą w szpitalu. Panie, na COVID jest tylu ludzi. Zawieźliśmy kobietę 8 godzin w poczekalni, nikt do niej nie wyszedł.
Nawet. To nie miało sens.
Ja widziałem Iwonki reakcji, widziałem, mówię, nie, jak się to ma stać, to lepiej przy mnie, szpital już jej nie pomoże. No ja podpisałem, że nie zgadzam się na szpital. No ale oni też widzieli, co się dzieje, to jakieś leki, takie uspokojenie. Mówię, dajcie coś na sen, niech zaśnie. No i tak było. I potem w niedzielę, te noce to też były takie, że Iwonka spała, ale miała taki oddech, taki jakby się dusiła. Tak, i ja ją wybudzałem, mówię, Iwonko, a ona nagle się obudzi, mówi, co jest tam, ciu? Ja mówię, Iwonko, strasznie dusisz się. Nie, jest wszystko w porządku. Ja mówię, tak, no nie wydaje się, nie, jest okej. I zasypiała. I za chwilkę znowu tak No i ja po prostu machałem książką, żeby wytworzyć powietrze jak najwięcej. No i niedziela również była taka trudna, ale jeden moment był taki piękny, że jak tak oparliśmy, mama Iwonki była, oparliśmy ją o ścianę, poduszkę i mama Iwonki no, z taką czułością matczyną też zrobiła jej zupkę, tam podawała jej na łyżce i Iwonka tak troszeczkę popróbowała, zamknięte oczy miała cały czas, odpoczywała, po czym znowu spróbowała i nagle po prostu odwróciła głowę na drugą stronę i taki anielski, błogi uśmiech na jej twarzy był. No i mama Iwonki do mnie mówi, patrz, jak ona się uśmiecha. I tak weszło mi przez myśl, kurczę, zrobię zdjęcie, bo to tak przepięknie wyglądała, ale tak nie chciałem psuć tej chwili. To trwało może 5, może 7 sekund i z powrotem znowu. Ten grymas twarzy już, troszkę wargi do dołu szły. Nie zapomnę tego, przepięknie wyglądała wtedy. I znowu do spania i kładliśmy ją. No i noc, kolejna noc bardzo ciężka z machaniem.
I to było tak, że w tamtym czasie ty już czułeś, że to już jest bardzo blisko, to było widać, tak?
Tak, czułem, że to już może się stać, że tego uzdrowienia chyba jednak nie będzie. Mówię, chyba Boże, nie posłuchałeś mnie. Mówię, to chociaż mnie nie zostawiaj tutaj z tym, żeby... Mówię, jak nie będzie. No i z rana, pamiętam, że Iwonka spała rano. Ja mówię, odprowadzę szybko dzieci do przedszkola. I już zadbałem, żeby się pożegnał. Mówi, idźcie przytulić mamę, powiedz jej coś miłego. Iwonka tak... Iwonka to się tak ukochała pięknie, że ja wiem, że mogę dzisiaj, nie skłamę tego że dzieciom, że śmiało mogę im mówić, że tak, zdążyliście się pożegnać, wszystko macie załatwione. Nie było tak, że z czymś nie zdążyliście. Pożegnaliście się pięknie, mówiliście, że ją kochacie. I mimo, że bardzo niewiele rozumieli wtedy, no Dominik nie miał jeszcze 5 lat, Hania 2 latka. To nic nie rozumiała z tego. Dominik mimo wszystko sporo rozumiał, ale odprowadziłem ich do przedszkola. Pojechałem szybko zakupić koncentrator tlenu. Jak tylko wróciłem do domu, to już się zaczęło po prostu mocne ataki niedotlenienia. I Iwonka to już coraz mniej kojarzyła. Ten taki delikatny opis, który gdzieś zrobiłem, czy w mediach społecznościowych, czy w książce, on jest prawdziwy. Ale no, też nie pokazałem wszystkiego, bo nie wszystko można było w danym momencie. Ale to było tak, że Iwonka przestawała kojarzyć rzeczywistość. Zakładałem jej maskę, a Iwonka ją zrywała. Iwonko, to dla twojego dobra, musisz czym oddychać. I zakładałem jej maskę, a ona zrywała ją. I tak w kółko cały czas. I taka walka była. Też po karetkę zadzwoniliśmy, żeby przyjechała karetka. Karetka przyjechała, dali tak na uspokojenie coś, tam chyba jakąś czy morfinę, już nie pamiętam dokładnie. I no, tak miałem ochotę poprosić, bo widziałem, że już tak męczy, dajcie jej coś takiego, żeby zasnęła i się nie obudziła. No, nie przeszło mi to przez usta, ale miałem takie pragnienie. A mówię to po to, że jak...
Widziałeś, że się męczy.
Tak, ale może ktoś będzie słuchał tego, kto ma takie myśli, się oskarża, bo poznałem takich ludzi, którzy się oskarżali. Mówię, nie oskarżajcie się, to jest... Jak kochasz swoją żonę, to jest normalne pragnienie, że chcesz, żeby przestała cierpieć. I potem po prostu Iwonka się na chwilkę uspokoiła i ja zszedłem na dół z tymi pielęgniarzami, tam trzeba było podpisać coś, że oni przyjechali i zapytałem go, niech mi pan powie, jak wygląda śmierć? A on powiedział, poczuje pan ulgę, widzi pan, co się z żoną dzieje. Mówię, chyba gorsze jest tylko tak, jak dziecko umiera. Widzi pan, jak ona cierpi, zobaczy pan, poczuje pan ulgę. Pożegnaliśmy się, oni pojechali, ja wróciłem na górę, na czwarte piętro i się zaczęło. Po prostu on ma atak niedotlenienia. Machałem książką z całej siły, żeby otworzyć powietrze, ale to już nie pomagało. Iwonka była oparta o ściany i w pewnym momencie, tam jeszcze wcześniej, jak już tą maskę jej nakładałem, jak mama Iwonki mówiła, ona już nie kojarzy w rzeczywistości. Ja mówię, nie, kojarzę. Mówi, Iwonko, wiesz, kto ja jestem? Iwonka powiedziała, widzisz, kojarzy mnie. I wtedy powiedziała, tak ostatkiem sił, Tomek. I taka chwila przerwy, musiała oddech złapać i Kania.
Twoje nazwisko.
Tak, imię i nazwisko. I to były ostatnie jej słowa. I I potem się zaczęło ten atak niedotlenienia i w pewnym momencie tak z całej siły wbiła mi dłonie w nadgarstek, spojrzała przerażona w oczy, tak jakby chciała powiedzieć, pomóż mi, ale nic nie mogłem zrobić. Po prostu ta bezsilność, nic nie mogłem zrobić i jedyne, co mi przyszło do głowy, to wziąłem ją, tak przytuliłem, położyłem na kolanach do siebie i zaczęła się zwijać z bólu. Po prostu próbować łapać tchu, a ja tylko szeptałem do ucha, Iwonka, to się zaraz skończy, wytrzymaj jeszcze sekundę, jeszcze chwilę, zobaczysz. Za chwilę będziesz wiedzieć o Bogu więcej niż my wszyscy tu na ziemi. Przestaniesz cierpieć, to się za chwilkę skończy. No i tak po prostu tuliłem jak dziecko, trzymałem za dłoń, a Iwonka coraz słabiej i po prostu w końcu w pewnym momencie poczułem, że ta dłoń puszcza i koniec. I właśnie wtedy, w tym momencie, nie wiem, może ja gdzieś właśnie świrowałem i taka była moja myśl, że może zmartwychwstanie, może to jeszcze nie jest to, ale zaraz wróciła ta rzeczywistość, bo gdzieś tam w drugim pokoju mama Iwonki strasznie ryczała, płakała. I jedyne, jak już zobaczyłem, że już nie żyje, to po prostu zamknąłem jej oczka, pocałowałem ją i szepnąłem jej do ucha. Mówi, już nie cierpisz, już nie boli, jesteś w domu. Ja ci już oddaję Bogu. Już nic nie mogę zrobić.
Pojawiła się ulga?
Tak, pojawiła się ulga. Nie wiem, na ile to była sugestia tych ratowników, ale mieli rację. No, pierwsza myśl to była właśnie i to, co Iwonce powiedziałem, że już nie cierpisz, już nie boli, jesteś w domu. Tamtów.
Dzieci były w przedszkolu?
Tak, dzieci były w przedszkolu i dlatego mówię, no trzeba było szybko wrócić do rzeczywistości, bo chwilę później też napisałem SMS-a do przyjaciółki Iwonki, ona mieszka blok obok i to w chrzestach Ani. Napisałem, że już Iwonka zmarła. Ona tylko zapytała, czy przyjść. Ja mówię, przyjdź, tak. Nie. Mm-hmm. Też pamiętam też jej reakcję. Też musieliśmy ją ubrać, przygotować, bo cała procedura, jest, trzeba zadzwonić po lekarza, żeby zgon stwierdził. To jeszcze była pandemia, więc trzeba było powiedzieć, że to nowotwór, nie, żeby się tam nikt nie obawiał.
Później zakład pogrzebowy.
Później zakład pogrzebowy też przyjechał i jak to się stało, to pamiętam, wszystko pamiętam. Właśnie to jest ciekawe, że momentu pogrzebu tak dobrze nie pamiętam, co się działo, jak wszystko to, co się działo w tej chwili śmierci, że to jak Iwonkę zapakowali, jak ją znosili z tego czwartego piętra, jak zapakowali, tak niby wszystko dobrze zrobione, tak jak powinno być, ale no, takie myśli masz, typu, co jak tak... Worek po prostu, tak jak jakiś śmieć, jak... Mimo, że tak nie było, ale takie myśli przychodzą ci do głowy, nie? Że, i po prostu wsiedli, zabrali ją, a ja tak stałem po prostu na tej ulicy. I też taka przyjaciółka, jeszcze druga, stała trochę dalej, widziała tą sytuację. Po prostu podeszła do mnie, tylko przytuliła mnie i tak popłakała trochę ze mną na tej ulicy. Powiedziała, co jest, wiedziała, co się stało. A potem trzeba było wrócić do rzeczywistości. Poprosiłem, żeby ktoś z rodziny odebrał dzieci i klatkę obok zaprowadził do domu, ale mówi, żeby im nie mówić. Mówi, oni muszą się dowiedzieć ode mnie.
No właśnie, to jest to pytanie, które chcę ci zadać, ale aż ciężko jest mi zadać, jak taką wiadomość przekazałeś swoim dzieciom.
Tak samo jak Iwonce z nowotworem. Mówię, bez ściemniania, bez owijania w bawełnę. Mała Hania jeszcze niewiele rozumiała, więc to było spokojnie, ale...
Dominik miał 5 lat.
Jeszcze brakowało mu tam 2 miesięcy do 5 lat. I podszedłem do niego i mówię, Dominiczku, mama już jest w niebie. Dominik tylko mnie zapytał, tak? Ja mówię, tak, synku, już jest w niebie, już nie cierpi, ale pamiętaj, nie jesteśmy sami, masz mnie, Jak chcesz, to płacz, rozpłacz się, możesz robić co chcesz, wszystkie chwyty dozwolone. A on mi wtedy powiedział, nie, ja muszę być silny. Ja mówię, synku, wiem, że nie musisz, ale ja chcę. I zabraliśmy...
Dzieci zaskakujące.
Zaskakują dzieci. Być może to jeszcze nie dotarło do niego wtedy. Zabraliśmy ich na plac zabaw. I ja musiałem brutalnie wrócić do rzeczywistości. Ja też prowadzę własną działalność handlową. Tego dnia miałem w parę zamówień mi wpadło, które musiałem tego dnia wysłać, bo tak mam ustawione wszystko w metodach dostawy. No klientów nie obchodzi, co ci się stało. Miałem, pamiętam, 4 wysyłki tego dnia miałem i no, dzieci były na placu zabaw. Potem jak przyszliśmy do domu, no, babcia, tam dziadek, bo pełno rodziny, się zamknąłem w pokoju. Mówi, dajcie mi tam, potrzebuję 10 minut. No, krótki telefon. Mówi, dzień dobry, z tej strony Tomasz Kania z firmy takiej i takiej. Najmocniej przepraszam, dzisiaj wysyłka nie wyjdzie.
Czyli obdzwaniałeś klientów.
Tak, tak, delikatne opóźnienie, ale obiecuję, że jutro wyjdzie. A nie ma problemu, panie Tomaszu. Ten. I taki pierwszy telefon, drugi mechanicznie, automatycznie. Zamknąłem to. Jeszcze pamiętam, chyba księgowa dzwoniła, że jakiegoś dokumentu brakuje. Ja tak mówię, aha, okej. Okay. Tak, wszystko okej. Okay. Ja mówię, wiesz co, no, właśnie moja żona zmarła. Ona wiedziała o tym, że jest chora i tak, no też tak, no i mogłem od razu powiedzieć, bo była w temacie, prawda. To jest takie, z jednej strony masz śmierć, a z drugiej brutalną rzeczywistość, w której musisz działać. No i potem przyszedł ten wieczór, przyszła noc. Mama i Iwonki na lekach uspokajających, tata też bardzo przeżył to. No i Hania zasnęła, położyłem Hanie spać, a Dominik nie mógł długo zasnąć. Po prostu tupał mocno nóżkami. Słuchaj, ja będę tupał z tobą. No i przez cały tydzień, to też jest właśnie niesamowite, bo przez cały tydzień życie się toczyło dalej, trzeba było do pogrzebowego załatwiać. Oni, dzieci do przedszkola chodziły, bo chciałem, żeby jednak chodziły, żeby miały zajętą tą głowę, żeby coś chciał. Dominik chodził do przedszkola, jeszcze nie. Nauczycielki wiedziały, jaka jest sytuacja. Dominik chyba był raz, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać też, natomiast za dnia dużo się działo i dzieci miały pełną głowę, rodzina, przyjaciele świetnie o to zadbały, żeby dzieci nie dołowały się. Natomiast przychodził ten wieczór i chciałem przed snem porozmawiać z synkiem, odwracał się do mnie plecami.
Czyli te wieczory były najcięższe. Na samym początku powiedziałeś, że ważne jest to, aby inwestować w relacje, bo w takich właśnie chwilach to nasi bliscy są w stanie jakoś nas uratować i holować. Chcę zapytać cię o to właśnie, jakie gesty w tamtym czasie utrzymywały cię na powierzchni?
Na przykład chwesta Hani bez zupełnie mojego pytania po prostu poszła, kupiła wózek, bo no, mieliśmy taki już rozklekotany trochę, bo jak to dziecko, które chce lada moment wstać z tego wózka, to ze złości nim wróci czasem, taka spacerówka, dojazdówka. Natomiast ona powiedziała, że na pogrzeb jednak był ładny wózek, po prostu poszła, kupiła. Z kolei inna rodzinka pojechała i obkupiła mi ubranka na zimę, żebym ja o tym nie myślał. No takich gestów bym kogoś nie pominął teraz. No, pełno było po prostu. Pełno było, a też no, muszę też dodać, że w chorobie, jak Iwonka chorowała, to wiedzieli tylko najbliżsi i tak pocztą pantoflową. Natomiast w mediach społecznościowych nic o tym nie mówiliśmy. Nie było żadnej akcji, żadnej zbiórek pieniędzy. Być może to był błąd, bo no, niemal całe oszczędności przeznaczone na budowę domu poszły na leczenie.
Właśnie. Dużo kasy na to poszło, leczenie.
Boję się pomyśleć o tym. Boję
się. Kosztuje masę pieniędzy, co?
Masę pieniędzy po prostu poszło.
Miał być dom.
Tak, bo po prostu jak zjechaliśmy z Anglii, mieliśmy pieniądze przeznaczone na start, na budowę domu. Natomiast to po prostu topniało w zastraszającym tempie. Potem trzeba było do Warszawy jeździć na leczenie. Ja też tak to chciałem zorganizować, że jak jedziemy do Warszawy, ma być komfort. Iwonka musi, ma być normalny hotel z restauracją, wygodny pokój, przestrzeń ma być. Nie było to najtańsze. ale było bardzo wygodne. Naprawdę warte tych pieniędzy. Były sytuacje, że przez 3 dni leżałam w hotelu, nie byłam w stanie się ruszyć tutaj. Trzeba było za to płacić, ale, ten, ale też, no, i to też pokażę siłę, niesamowitą siłę rodziny. Ja to się nie waliłem nikomu, nie mówiłem, ile pieniędzy idzie, ale oni się wszyscy domyślili. I w pewnym momencie była sytuacja taka, że tam w jeden dzień zrzucili się rodzina, przyjaciele jakąś tam porcją pantoflową, tam chyba 12 tysięcy złotych po prostu na konto, tak, od tak po prostu wpłynęło. I było, mówię, słuchaj, na tę Warszawę, na te wasze wyjazdy, na restauracje, co wymyślicie, po prostu idźcie. I ja pamiętam wtedy, jak taki zastrzyk gotówki był, Iwonka była w domu akurat, po leczeniu spoczywała, nawet dobrze się czuła w danym momencie. Mama Iwonki była, rodzinka, ja wziąłem dzieci na spacer. I tak Dominik z Hanią bawili się w piaskownicy. Ja sobie tak usiadłem i tak oczy mi się zaszkliły i mówię, taki jeden dzień normalności, gdzie nie mam w głowie tego, jejku, zaraz mi się kasa skończy, skąd wezmę na to, muszę zarezerwować hotel, muszę tu paliwo mieć, muszę zaraz tu lekarstwa jechać wykupić. Taki jeden dzień takiej wolności, że mogłem sobie usiąść, popatrzeć, jak te dzieci się bawią w tej piaskownicy. A takie...
To było bezcenne.
Bezcenne, taki, taki spokój po prostu. Ten jeden wieczór w tej piaskownicy, no, wsparcie rodziny, przyjaciół, nieocenione.
Tomek, specjaliści mówią, że żałoba ma wiele etapów, a jednym z tych etapów jest etap złości i gniewu. Przechodziłeś przez coś podobnego?
Właśnie nie. Nie umiem tego wyjaśnić. Bardzo dużo osób mnie pytało, czy miałeś żal do Boga.
Nie wściekałeś się na Boga, na świat, na ludzi innych uśmiechniętych?
Nigdy w życiu. Pierwszy test przechodziliśmy, jak straciliśmy pierwsze dziecko. Było poronienie, nie zdążyło się urodzić. I też pamiętaliśmy nasze reakcje wtedy, że... pamiętaliśmy reakcje niektórych ludzi, które znaliśmy, którzy pragnęli mieć dziecko, stracili i mieli reakcje właśnie takie, nie mogli patrzeć na innych w ciąży. My to rozumieliśmy, ale widzieliśmy, jak ich to męczy. Nie umieli sobie z tym poradzić. Natomiast u nas było tak naturalnie przyszło, że wróciliśmy do Anglii po tej stracie, poszliśmy na śniadanko, właśnie ten English breakfast tradycyjny, spojrzeliśmy sobie w oczy, powiedzieliśmy, podniesiemy się. Taki przypływ nadziei. Cieszyliśmy się, że innym się rodziło. Naturalnie to przechodziło i to mi zostało. Miałem może żal do siebie taki. Przychodziły takie myśli, oskarżenia, bo zawsze...
Ale o co?
Właśnie to jest... nie wiem, może to jest to działanie tych, jeśli jest ten świat, są dobre duchy, są złe duchy, może to jakieś takie działanie typu podszepty, że no, zły duch jak lew ryczący krąży, jak tu cię powrzeć i widzisz, że jesteś w słabszej formie, to cię zaatakuje oskarżeniem. Nie uratowałeś żony. Mhm. Ona, słuchaj...
Że Bóg, nie byłeś w stanie pomóc?
Bóg ci ją dał, żebyś się nią opiekował, a ty co? Nie uratowałeś jej, nie znalazłeś lekarstwa, wysłałeś ją do Stanów. Są kliniki w Stanach, nie? Nie miałeś kasy, nie zarobiłeś, jesteś beznadziejny, jesteś do dupy, ciamajda, bo sobie nie umiesz poradzić. Same najgorsze oskarżenia i zaczęło to do mnie dochodzić. Nie trwało to długo, tam może z 2 tygodnie miałem takie myśli, tylko że też praca była, jakoś tak zagłuszałem to, ale to dochodziło. I też taki obraz typu, siedzę przy grobie i znowu te myśli przychodzą. Oskarżycielskie, to twoja wina, to twoja wina i nie wiem, może to też kwestia wiary, ale zaraz u mnie też to tak działa, takie obrazy, może wariatem jestem, ale pojawił się naprawdę obraz Jezusa Chrystusa, który zaraz stanął i powiedział, to nieprawda, nie wiesz, to nieprawda, nie oskarżaj się. I tak już swoje przeszedłeś, nie dokładaj sobie, to nieprawda. I słyszysz nagle, nie zarobiłeś kasy. Nie zarobiłeś, co z ciebie za facet? To nieprawda. Nie uratowałeś żony. Boga, a ci widziałeś to spojrzenie. Ten wzrok cały czas mam Iwonki z tym nadgarstkiem, nie? Nie błagała cię, pomów, nie? A ty co zrobiłeś, nie? To nieprawda. Mhm. I tak wtedy powiedziałem, Jezu, ja wierzę tobie, nie demonowi.
Jesteś osobą wierzącą. Powiedz mi, Tomek, Bez Boga byłoby ciężej?
To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz, myślę, że poziom bólu, cierpienia... Jest taki sam, czy jest się ateistą, czy jest się osobą wierzącą, natomiast...
Nadajesz temu jakiś sens? Jakoś próbujesz to zrozumieć?
Natomiast myślę, że osobie wierzącej jest o tyle może być łatwiej, że wiesz, że jest życie po śmierci. I na przykład jak dostałem takie pytanie, czy czemu nie wyrzekło się Boga po tym wszystkim? No i tak pierwsza myśl przyszła mi, słuchaj, no z logicznego punktu widzenia to byłoby bez sensu. No bo jeżeli wierzę, że Iwonka jest w niebie, a ja się obrażę na Boga, no to ja do nieba nie pójdę. A jednak chciałbym się z nią spotkać. No to już nie ma w tym logiki żadnej, mi się obrażał. Natomiast potem było pytanie, czy nie ma żalu, że nie uzdrowił. No i tak mówię, czy nie mam żalu. Może mam. Próbowałem sobie wmówić, że mam, ale no, mówię, no nie mam żalu. Mam pytanie, którego nie rozumiem. Dlaczego nie uzdrowiłeś? Przez chwilę szukałem odpowiedzi, nie znalazłem. Więc jest też taka świetny utwór Lux Torpedy. Zapomniałem teraz tytułu, ale tam jest taki tekst właśnie o tym, o stracie dziecka, że lepiej się teraz, jak gdy ojciec wytłumacza synowi, dlaczego nie ma chyba braciszka czy siostry, lepiej się już teraz nauczyć bez odpowiedzi. I tak to przyjąłem, że nie znajdę tu odpowiedzi, więc nie... No Iwonka też mi całe życie powtarzała, jak były trudności finansowe, nie gądź za wiatrakami. Rób to, na co masz realny wpływ.
W danym momencie.
No i teraz, no nie było żalu. Nawet teraz w maju pojechała moja siostra, przyleciała, to już zajęła się dziećmi pięknie. Ja mówię, słuchaj, bym sobie wyskoczył w Tatry, tak, wiesz co, chciałbym sobie pójść tą samą trasą na Staroroboczański Wierch, co schodziliśmy z Iwonką i zejść Ornakiem. Wtedy nam się nie udało, zeszliśmy krótszą trasą, ale chciałem to zrobić. I też tak, no to też jest niesamowite, nie, że tak pojechałem sobie w czwartek wieczorem, dojechałem do Polany Chochołowskiej, zostawiłem auto na parkingu, biegiem do schroniska, żeby tam zdążyć. Nie wiedziałem, czy zamkną, czy nie, to nie był sezon jeszcze. I rano wstałem o 5, żeby wyjść na szlak i nagle taka myśl, nie idź starymi trasami, idź nową trasą. I taka silna myśl. I mówię, nie poszedłem na Staroroboczański, tylko właśnie wszedłem na ten Ornak od drugiej strony, gdzie nie byliśmy. I tak nikogo w ogóle nie było. Tam minąłem może z 5-6 osób na krzyż, które gdzieś tam w międzyczasie poszły. I wszedłem na Ornak i mówi tak idąc, mówię, okej. Bliżej nieba się, przynajmniej z moją tuszą, już nie dam rady wyżej wejść. A trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, żeby nie pchać się tam wysoko, bo mógłbym nie wrócić. Stanąłem na tym Ornaku i mówię, teraz ci wykrzyczę, Panie Boże, wszystko. No, wszystko ci wygarnę po prostu. Nikt mnie nie słyszy, totalna wolność, mogę się drzeć, nikt nie usłyszy. No i tak stoję na tym Ornaku, wziąłem głęboki oddech.
I jednak nie.
I cisza.
Jednak cisza.
I nagle mówię, kurczę, nie czuję żalu. Iwonka, jeśli wierzę, że Iwonka ogląda teraz tak wspaniałe rzeczy, że ja nie chcę, żeby tu wracała. Nie chcę, żeby do tego bólu, cierpienia, nie chcę jej tego zabierać. Mówię, oczy mi się wkleiły, ale płakać nie mogę, bo onkologia oducza płaczu. Chciałbym się tak, właśnie też tak liczyłem, że będę miał taki moment takiego katarzis, że się tak rozryczę totalnie, że się rozkleję.
Nie nastąpił.
I nie nastąpił, a bardzo bym chciał takiego momentu jednego, żeby tak wszystko puściło i się tak wyryczeć porządnie, tak jak miałem to na onkologii właśnie wtedy, o którym usłyszałem, to taki katarzis totalny był. I chciałem, i nie było. I tak powiedziałem tylko, mówię, Panie Jezu, wie, że nie mam do Ciebie walu o to, bo nie mam. Serio, mówię, nie mam, ale mam wiele pytań, których nie rozumiem, może kiedyś zrozumiem. Pozdrów tam Iwonkę ode mnie, a ja sobie po prostu zejdę.
Tomek, dzieci. Dominik 8 lat, Hania 5.
Tak.
Pewnie pytają o mamę. Jakie zadają pytania? Co chcą wiedzieć?
Dlaczego Bóg zabrał mi mamę? Przecież powinien najpierw mnie o to zapytać, czy mogę mu ją oddać. No, jak ja usłyszałem to pytanie, Dominik miał wtedy 6 lat, Pierwsza taka chwila ciszy i mówię, wiesz co, synku, to jest świetne pytanie. Absolutnie genialne, rewelacyjne. I ty masz rację. Powinien Bóg ciebie zapytać o to. No właśnie. No i wiesz co? Odpowiem ci na to tak. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się stało, ale jak chcesz, mogę ci pomóc poszukać odpowiedzi na to pytanie. No to mi powiedział okej, okay. Potem przewrócił się na drugi bok i zasnął. I wtedy zrozumiałem, że nie trzeba na siłę szukać rozwiązań dziecku, ale trzeba wchodzić w nim w dialog. A zaczęło się właśnie od ten tydzień, jak Iwonka zmarła, do pogrzebu. On wieczorami się odwracał plecami. Nie wiedziałem, jak do niego dotrzeć. Różnych sposobów. Co wieczór pytanie, synku, chcesz porozmawiać? Chcesz zostać sam? To mi tak mocno ścisnął za rączkę, bym nie odchodził. Okej, tu będę, tu przy tobie. I piątego dnia, na dzień przed pogrzebem, wieczorem właśnie leżymy. I też ta sama gadka. Chcesz porozmawiać? Chcesz zostać sam? Dobra, będę przy tobie. I nagle, no właśnie wierzę, że Iwonka może tu zadziałała właśnie w połączeniu może z tą łaską Ducha Świętego i też no tak wszystko mi się tak połączyło w jedne kropki i nagle mówię do Dominika, a wiesz, znałem kiedyś jednego chłopca, który również stracił mamę. I on się wtedy do mnie odwrócił. I mówi, a jak miał na imię? I nagle przyszła mi myśl, żeby wymyślić mu, znaczy opowiedzieć mu prawdziwą historię jego samego, ale tak jakby to przeżywał inny chłopiec. I mówię, wiesz co, tak samo jak ty, Dominik, tylko że mieszka w Anglii. I się czyta z tym akcentem takim, Dominik. Tak, nie mam tego akcentu może, ale tak inaczej. Mówię, no a jego tata jak ma na imię? Tata Tom, mama Iwon, ma jeszcze siostrzyczkę Hanę. No i co? Zaczął pytać. Ja mówię, wiesz co, no on też stracił mamę. Bardzo cierpiał z tego powodu. Wiesz co, był... Tata próbował do niego dotrzeć, rozmawiać z nim. Widział, jak ten chłopiec cierpi po prostu. Nie może sobie z tym poradzić. Tata też bardzo cierpiał, bo nie wiedział, jak do niego ma dotrzeć. Robił wszystko, ale nie wychodziło. I w pewnym momencie tata powiedział mu jedno bardzo ważne zdanie. Jakie? Tata powiedział mu tak. Synku, straciłeś mamę, ja straciłem żonę. To jest niewyobrażalna strata. Ale jednego możesz być pewien. Masz prawo do wszystkich emocji, jakie teraz ci przychodzą do głowy. Niczym się nie przejmuj, ale jednak możesz być pewien, że zawsze możesz na mnie liczyć. Ja cię nigdy nie zostawię, nigdy cię nie odtrącę. Wystarczy, że wyciągniesz do mnie rączki i się przytulisz. I wtedy tak patrzył na mnie, po czym wyciągnął rączki. Ja go przytuliłem mocno. I wtedy on miał ten katarzys taki, że mu się ulało, a mi po prostu leciały łzy. I nareszcie, mówi, dotarłem do ciebie. No i od tego momentu zaczęły się nasze dialogi. Już nie było tak, że coś ukrywa, tylko, tylko zawsze chciał o czymś rozmawiać, pytania stawiać.
Czy są takie pytania, które pewnie padną w przyszłości? Albo może sytuacje, które pojawią się w przyszłości, których się obawiasz?
Tak, są takie sytuacje. Dzieci się obwiniają, że to jest ich wina. Zwłaszcza Dominik. Uchani, być może to przyjdzie dopiero. Długo z nim pracowałem nad tym, że to nie jest jego wina. Dzieci mają coś takiego, jak są małe. Być może też doświadczasz, jeszcze może nie, ale jak zabierzesz dziecku zabawkę, na przykład koniec zabawki, idziemy spać, albo wyłączysz bajkę, czy nie dasz słodycza, to dziecko ma bunt. Jesteś najgorszym rodzicem, nienawidzę cię i często zdarza się, że dziecko powie, chcę, żebyś umarła. Moi przyjaciele też to przeżywali, my też to mieliśmy. Dziecko nie rozumie, co wtedy mówi. Absolutnie. To nie jest przekleństwo, nie jest
oczywiście,
ten... Dziecko nie rozumie tych słów. Ja się cholernie się bałem, żeby Dominik sobie tego nie przypomniał. Przypomniał. Mówi, że mama umarła, bo ja tak powiedziałem. I rozpoczęła się ogromna praca. I wtedy właśnie też wymyśliłem, że po prostu mama do niego będzie z nieba listy pisać w takich... żeby mu powiedzieć, że to nie była jego wina.
I pisze mu listy?
Dwa razy tak było, ale potem trzeba było przestać, bo to tworzenie trochę takiej magicznej rzeczywistości, ale no nierzeczywistej. Po prostu pierwszy list był taki, jak on piłkę gdzieś tam wkopał na klatkę. Ja mówię, może mama ją do nieba zabrała, ale na pewno ci prześlę
nową. Bo piłka zginęła, tak?
Tak, piłka po prostu była na klatce, on jej nie widział, ona tam była u góry. Ja ją... Po prostu tak mu powiedziałem tą historię, że mama ją do nieba, żeby on tak przeżywał.
Żeby go pocieszyć.
Tak, tak. No i miało to swój dalszy ciąg, że po prostu on dwa dni później zobaczył po prostu piłkę z listem od mamy, że to jest prezent. Oj, przeszczęśliwe dziecko po prostu. Oczy rozmawialne od razu. I potem drugi list był jakiś tak, po jakichś mniej więcej 3 miesiącach się tak mocno obwiniał, a bardzo chciał koszulkę Lewandowskiego otrzymać. I to, żeby tu mama mu przesłała. I to się tak modlił, typu, że niech mama, bo to były Mistrzostwa Świata wtedy w Rosji. I niech mama porozmawia w niebie z tatą Roberta Lewandowskiego, żeby on się nie przejmował, że on się, niech się nie stresuje, jak nie strzeli gola, bo on jest świetnym piłkarzem. No on tak się modlił po prostu. I proszę cię, mam, żebym tą koszulkę dostał. No i wtedy, no ja oczywiście taki dojść nie miałem, chociaż niesamowite panie z przedszkola załatwiły autograf na urodziny Roberta. To też było piękne. Natomiast rzeczywiście kupiłem tą koszulkę i to był list z listem z mamy, w którym było napisane, że to, synku, to nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. Mm. Było i ten. I teraz to się tak rozeszło. On w pewnym sensie zaczął dużo rozumieć. Zostawiliśmy to po prostu. Ja wiem, że no, mam świadomość, że on nigdy nie będzie miał do mnie pretensji o to, że ja tak robiłem to wszystko.
Ciężko mieć o coś takiego pretensje.
Jak powiem, on będzie wiedział, że to nie są listy z nieba, bo to jest niemożliwe. Mhm. On będzie wiedział, że tata robił to po to, żeby im pomóc.
Pewnie, że tak. Tomek, powiedz jeszcze na koniec, za czym najbardziej tęsknisz? Za jakimi sytuacjami, za jakimi chwilami? Kiedy jest najciężej?
Jak robię wpis w mediach społecznościowych, to jest to podświadomy znak, że jest mi cholernie ciężko.
Tak.
Bo jak nic nie piszę, to znaczy, że jest wszystko dobrze. Że sobie radzę. Ale jak jest jakiś wpis się pojawia, to...
To sygnał, że ci ciężko.
To sygnał, że muszę się wygadać. Mhm. Natomiast już, no nie mogę obarczyć wszystkich moimi historiami. W mediach społecznościowych jest najlepiej. Natomiast jak już jakiś czas temu, jak zacząłem publikować wspomnienia o Iwonce, odkryłem, że to jest niesamowita terapia dla mnie. Że w momencie, gdy piszę, robię enter i wtedy taki kamień z serca, że wyszła ta historia. No jeszcze jak są historie od ludzi gdzieś, że komuś to pomaga. Nasze życie, jak żyliśmy, jak Iwonka się mierzyła z cierpieniem, to wiem, że to ma sens i mi to pomaga wyczyścić głowę. Może to, że dzisiaj się uśmiecham i mam czystą głowę, nie mam depresji, bo wiem, że nie mam. Mhm. To między innymi efekt czego jest. No ale to z tymi wpisami zbudowałem jakiś mur sobie, że no, jak już minęła żałoba, trochę czasu, a to dobrzy ludzie, bliscy powiedzieli, że musi przyjść taki moment, że trzeba przestać. Bo budujesz sobie mur. Zamykasz się na nowe relacje. Dziewczyna, potencjalna dziewczyna, którą możesz poznać, zobaczy, jaka była Iwonka i powie, kurczę, no ja w życiu jej nie dorównam, to...
No tak, no tak. Minęły 3 lata, ty wciąż żyjesz przeszłością. Ciągle o tej Iwonce opowiadasz. Spotkałeś się z takimi komentarzami?
To jest właśnie ciekawe, że... Były od osób, z którymi nie wiążemy żadna bliższa relacja, tylko tak, no, cześć, bo tam kiedyś poznaliśmy. To właśnie i w chorobie Iwonki też było takie lekceważenie trochę, typu, a taki raczek, nieboraczek, nie martw się, będzie dobrze, wszystko. Bolało to trochę, ale nie przywiązywaliśmy wielkiej wagi do tego, bo zaraz, wiedzieliśmy, za rok się nie będziemy widzieć już. Natomiast ludzie, tacy najbliżsi, nigdy w ten sposób nie powiedzieli, chociaż mieliby pełne prawo, bo byli z nami blisko. Natomiast delikatnie, w najbardziej możliwy sposób pokazywali mi pewne drogi. No, koleżanka się martwiła, żebyś całego życia nad grobem nie spędził. Po 3 miesiącach dotarły do mnie jej słowa i przestałem chodzić codziennie, tylko raz na tydzień, potem raz na 2 tygodnie. No teraz jestem tak mniej więcej raz na 2 tygodnie. Daleko nie mam zresztą, bo to jest po drodze. Raz na tydzień, żeby świeczkę na przykład zapalić, ale już nie mam tak, że potrzebuję godzinę posiedzieć. Mhm. Także to jest ten etap wejścia. Natomiast tak, tu wiele osób mi powiedziało, że zbudowałeś ogromny mur wokół siebie tymi wpisami, no ale wyczyściłem głowę. A ile dziewczyny odstraszyłem, jeśli odstraszyłem, to nie wiem. Może. No, dopiero ja, to jest dla mnie świeże. Ja dopiero pomalutko się otwieram na to, że mógłbym rzeczywiście z kimś być. Przypominam sobie te słowa Iwonki. Kurczę, nie wiem. No, nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie? To jest nowe dla mnie.
Tomek, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Wiem, że dla ciebie opowiadanie o Iwonie jest ważne, bo ma jakąś funkcję terapeutyczną, ale zapewniam cię także o tym, że no, twoja historia, twoja opowieść też dla wielu innych osób będzie bardzo cenna, więc w ich imieniu, ale też swoim. Bardzo ci dziękuję.
Ja również ci dziękuję za to zaproszenie. No taki na koniec, jeśli mogę, po prostu do facetów. Nie bójcie się brać odpowiedzialności za swoją wolę w trudnościach, w kryzysie. Jeśli jest między wami miłość, też mężczyźni do mnie pisali często, że ja bym w tej sytuacji nie dał rady. Dałbyś radę. Dałbyś radę, jak kochasz swoją żonę, to dasz radę. Choć z całego serca życzę ci, żebyś nie musiał przez to przechodzić, ani
tak
ona.
Się z tym mierzyć. Dzięki to.
Dziękuję bardzo.
W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.